Witam wszystkich, Gonjo Bar, no już dosyć gorącego i bardzo dusznego Tokio. Pora deszczowa, no trochę się wycofała i dzisiaj pomimo zachmurzonego nieba nie padało cały dzień, więc wybrałem się na małą wycieczkę do salonu SoftBanku, aby zobaczyć na własne oczy ich nowego pracownika, który nie jest człowiekiem. Może po tym krótkim wstępie rodem z jakiegoś taniego serwisu informacyjnego, ja powiem od początku, o co chodzi. Jakiś czas temu w Japonii w telewizji nadawane było takie dosyć duże wydarzenie prasowe, w którym brał udział prezes SoftBanku właśnie i większość tych celebrytów, którzy występują w reklamach SoftBanku. Podczas tego wydarzenia zaprezentowany został robot firmowany przez SoftBank, który ma w sprzedaży się znaleźć w połowie przyszłego roku. No i ma być sprzedawany po prostu każdemu, kto będzie go chciał kupić, tak? Czyli będzie dostępny w takiej normalnej, zwykłej sprzedaży. Można będzie pójść do salonu SoftBanku i go kupić tak samo, jak kupuje się tam tablet czy komórkę. No bo właśnie SoftBank jest jednym z największych, jeżeli chyba nie największym, dostawcą telefonii komórkowej i takich rozwiązań mobilnych w Japonii, tak jak, nie wiem, w Polsce T-Mobile. No i oni zaskoczyli w sumie wszystkich taką bardzo długą i bardzo emocjonalną i bardzo sztuczną i dobrze zagraną prezentacją, podczas której szef SoftBanku ogłosił, że właśnie zabierają się za tworzenie i sprzedawanie robotów, powiedzmy, na rynek taki zwykły konsumencki. To jest niesamowita sprawa. Podczas tej prezentacji ten robot wyszedł na scenę. Najpierw rozmawiał, czy wyszedł, tak, wyjechał, ale to o tym zaraz. Po czym rozmawiał, śpiewał, tańczył, no dostał od szefa SoftBanku takie małe, czerwone, świecące serduszko i wszyscy byli w ogóle radośni i tak dalej, i tak dalej. Ale to już mniejsza z tym. W całym tym zamieszaniu ważne jest kilka spraw. Po pierwsze, ten robot jest produkowany przez taką firmę Aldebaran Robotics, francuską zresztą, w której pakiet kontrolny wykupił jakiś czas temu właśnie SoftBank, czyli tak faktycznie kupił tą firmę i z pomocą tej wiedzy, którą ta firma już przez 10 lat istnienia prawie zgromadziła, no zamierza tak jakby wejść na ten rynek robotyki. I to tak naprawdę z dużym przytupem, ponieważ ten robot ma kosztować w japońskich pieniądzach około 20 manów, czyli 200 tysięcy jenów. To jest około 6 tysięcy złotych. To jest mniej niż kosztują, nie wiem, na przykład niektóre komputery Apple'a, czy nie wiem, jakieś lepsze telewizory. Więc jest to naprawdę, naprawdę bardzo przystępna cena za takiego robota o takiej budowie i takich parametrach. Pepper, bo tak nazywa się ten robot, mierzy 120 cm, czyli jest no, dosyć wysoki. Ma 20 punktów swobody, to znaczy zgina się i potrafi się ruszać aktywnie w 20 różnych miejscach, czyli na przykład potrafi głową ruszać do góry i na dół i na boki, w rękach ma silniki i tak dalej, i tak dalej. Ma pięciopalczaste, normalne takie palce, a porusza się za pomocą takich trzech, nazwijmy to z braku innego słowa, kół, które w trójkącie są ułożone. I on potrafi się poruszać pod każdym kątem i obracać się wokół własnej osi też bez problemu. No jeżeli chodzi o sensory, to ma 4 mikrofony, 2 kamery, jeden sensor 3D, który działa podobnie jak Kinect, oraz no oczywiście żyroskopy, lasery, sensory uderzenia, sensory dotyku w rękach, no i sonary też, które pozwalają mu wykrywać przeszkody. Z przodu, na wysokości mniej więcej klatki piersiowej, ma zamontowany taki duży ekran dotykowy przypominający tablet, na którym można wyświetlać no, co się w sumie chce, i on też właśnie służy do wprowadzania danych, można go dotykać tak jakbyśmy zamontowali tam, nie wiem, iPada na przykład. Po obydwu stronach głowy poza tym ma głośniki, które pozwalają mu właśnie mówić, i to jest w sumie na tyle. Poza tym jest wyposażony w baterię, która ma starczać na około 12 godzin pracy w takich warunkach, powiedzmy, sklepowych, czyli nie wiem, nie wymagających od niego specjalnie dużo jeżdżenia po okolicy. Bezprzewodową łączność w standardzie Wi-Fi, system operacyjny NaoQuiOS, nie wiem, to jest jakiś ich chyba autorski system operacyjny. No i całość waży 28 kg i potrafi poruszać się z prędkością 3 km na godzinę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o techniczne możliwości, które zostały opublikowane tak publicznie. Ja natomiast wybrałem się właśnie dzisiaj do tego salonu, jednego z dwóch w Japonii, w Tokio. Jeden jest na Omote Sando, drugi w Ginzie, gdzie te roboty faktycznie po kilka egzemplarzy w tym sklepie są normalnie wystawione, tak że można z nimi sobie tam podejść, pogadać i one tam jeżdżą po prostu i tylko są jednym okiem tam pilnowane przez tych pracowników tego sklepu, więc jest do nich pełny dostęp. Aktywne były dwa egzemplarze i pobawiłem się, nazwijmy to, obydwoma. Jest naprawdę rzecz niesamowita, ponieważ jest to chyba pierwszy taki przypadek, w którym ludzie po prostu mogą podejść do takiego robota, który do tej pory kosztował 10, 20, 30 czy nawet 300 razy więcej i bez jakiegoś specjalnego strachu tam z nim pogadać, tak wejść w interakcję. No i jeżeli chodzi o taki designerski punkt widzenia, to muszę przyznać, że Japończycy znowu stanęli na wysokości zadania. Ten robot Pepper, bo tak on się nazywa, nie wygląda może na taki cud techniki, jakim jest, nie wiem, na przykład Asimo Hondy, ale na pewno nie wygląda tanio, nie wygląda jak zabawka. No przede wszystkim, jeżeli chodzi o rozmiar 120 cm, to jest no już taka rzecz, obok której nie możemy po prostu przejść obojętnie. No i wygląda naprawdę, naprawdę solidnie. W tych robotach humanoidalnych dużym problemem zawsze są te takie, nazwijmy to, luzy w momentach, kiedy elementy się ruszają. To znaczy robot, wykonując ruch, nie ma, tak jak ciało ludzkie, tego takiego wygłuszania jakichś niepotrzebnych elementów czy klekotań jakichś luźnych elementów, więc to zawsze jest problem. Natomiast muszę przyznać, że w tym robocie, pomimo że on ma dosyć skomplikowane dłonie, bo ma dłonie z 5 palcami i te ręce wyglądają naprawdę, naprawdę solidnie i ruszałem się w bardzo, bardzo kontrolowany i taki właśnie bez tych luzów sposób. Tak samo no, głowa już jest trochę bardziej taka, nazwijmy to, tania, ale całość wygląda bardzo imponująco i muszę przyznać, że o wiele lepiej niż się spodziewałem, że będzie wyglądało. Minusem natomiast są głośniki po bokach głowy, które, no nie wiem, może dlatego, że ten sklep, w którym ja testowałem tego robota, był dosyć głośny, natomiast były problemy momentami, żeby usłyszeć, co mówi. No i ten wielki ekran dotykowy na klacie, który może jest funkcjonalny, ale naprawdę z takiego designerskiego punktu widzenia strasznie psuje efekt. Całość wykonana jest bardzo solidnie. Ręce, pomimo, nie wiem, maltretowania przez dzieci już, które tam się dorwały do tego robota momentami, do czego jeszcze wrócę, są bardzo, bardzo, bardzo solidne. Pomimo że się ruszają, wszystkie palce są ruchome, to całość wygląda naprawdę bardzo solidnie. Również ta podstawa, na której robot jeździ, daje wrażenie właśnie solidności, takiej stabilności. Nie ma tego takiego strachu, że jak tego robota się dotknie, to on się od razu przewróci czy coś tam. Zresztą sam robot jest wyposażony również w żyroskopy i w tej bazie, na której się porusza, i u góry. Dlatego jeżeli, nie wiem, on wykryje, że się przechyla na przykład, to potrafi się ustabilizować czy odjechać, więc to też zapobiega jego przewracaniu się i uszkodzeniom. Jest ładowany kabelkiem podłączanym do zasilacza i te zasilacze też widziałem. No i jeżeli chodzi o to, jak on się zachowuje. Ja dzisiaj przez no, dosyć długi czas obserwowałem, jak ten robot wchodzi w interakcję z ludźmi, którzy tam po prostu przyszli go zobaczyć i losowo weszli z ulicy, po prostu zobaczyli jednego, który stał na wystawie. No i sam miałem też okazję sobie z nim, nazwijmy to, porozmawiać. Ten robot łączy się z serwerami SoftBanku i wykorzystuje coś, co oni nazywają Cloud AI, czyli coś a la Siri w iPhone'ie. Czyli ten robot posiada oczywiście oprogramowanie, które pozwala mu, nie wiem, analizować mowę i tak dalej, śledzić ruchy rozmówcy i reagować na to, co się dzieje w otoczeniu. Natomiast jeżeli chodzi o analizę rozmowy i prowadzenie rozmowy, to robot wspiera się właśnie serwerami, które tak jak Siri zwracają mu te dane, które on ma używać do odpowiedzi zgodnie z jakimś tam programem, który według którego działa. No i jeżeli chodzi o taką reakcję, powiedzmy bezpośrednią, to co on robi wewnątrz, to jest naprawdę na całkiem niezłym poziomie. Robot potrafi śledzić ruchy, powiedzmy, swojego tam rozmówcy po tych takich diodach LED kolorowych naokoło jego oczu. Możemy rozpoznać, w jakim jest, nazwijmy to, humorze i czy zwraca na nas uwagę, czy nie, bo te diody na przykład zmieniają się na taki różowy kolor u góry, jeżeli on zwraca na nas uwagę i złapaliśmy jego zainteresowanie. I to naprawdę pomaga wyczuć tak jakby, w jakim aktualnie jest stanie. No a potem już sama rozmowa, to wszystko zależy oczywiście od tego programu, według którego ten robot pracuje. Jak rozmawiałem z nim, to był taki program, który, no, nazwijmy to taki demo, tak, który miał po prostu zabawiać gości w tym sklepie. No i muszę przyznać, że no to był taki chatbot po prostu, który jeżeli się mniej więcej szło według tego, nazwijmy to, wzorca, który on tam miał zaprogramowany, to cała ta rozmowa była w miarę dobra. I było trochę tego laga takiego, w czasie którego on analizował tą odpowiedź, czyli na pewno rozbijał ją na słowa, wysyłał do tego serwera i ta odpowiedź wracała i on ją mówił. Więc to trochę czasu tak jakby zajmowało, natomiast no, było to całkiem w porządku i naprawdę wielu ludzi się tam śmiało i reagowało bardzo pozytywnie. Natomiast jeżeli się chciało powiedzieć coś od siebie, czyli na przykład, nie wiem, która godzina, albo nie wiem, zatań, zaśpiewaj, albo coś tam, to robot po prostu najczęściej to ignorował. Ale no tak jak mówię, to nie jest rzecz taka aktualnie do, nie wiem, rozkładania na czynniki pierwsze, bo jest to taka wersja, która ma tylko zabawiać klientów w sklepie, a wszystko będzie już potem realizowane, o czym ja powiem jeszcze. No i tu właśnie wracając do tej dziewczynki, która tego robota tam szarpała za tą rękę, to naprawdę muszę przyznać, że ten robot, pomimo że wykazywał takie trochę humorzaste zachowywania momentami, to jest bardzo taki przystępny, bo no, tak jak mówię, nawet dzieci, które się tam razem z rodzicami zaplątały, to nie bały się jakoś specjalnie tego robota i jedna właśnie dziewczynka tam zaczęła go szarpać za rękę, on się zaczął odsuwać, bo jak się do niego za blisko podejdzie, to on się odsuwa, potem tam ojciec poszedł, zaczął z nim rozmawiać, ona cały czas go tam za tą rękę tam trzymała i w sumie ten robot jakoś specjalnie nie ucierpiał. To jest naprawdę według mnie dosyć duży plus, że no to nie jest kolejna taka rzecz wystawowa, tylko faktycznie może w tej takiej normalnej publicznej przestrzeni w jakiś tam sposób funkcjonować. No i to wszystko będzie zależało od tego, jak on zostanie wykorzystany. I ja właśnie dzisiaj rozmawiałem na ten temat z panią Nonoshita z TEDx Tokio, która brała udział w takiej konferencji wczoraj, na której zostały zaprezentowane możliwości tego robota, ale właśnie nie od tej strony takiej konsumenckiej, tylko od tej strony deweloperskiej, czyli co tak faktycznie z tym robotem można zrobić, jeśli jest się programistą i chce się tego robota do czegoś użyć. No i główną sprawą jest to, że ta firma, która tego robota tak faktycznie produkuje, czyli Aldebaran Robotics, udostępnia cały pakiet SDK, który będzie umożliwiał pisanie aplikacji na tego robota, tak jak robimy to teraz, nie wiem, na smartfony czy tablety. No i te programy będą mogły wykorzystywać zarówno właśnie tą, nazwijmy to, chmurę, w której można będzie dokonywać bardziej skomplikowanych i obciążających procesor obliczeń, jak i właśnie tą tylko wewnętrzną sferę tego robota. Bo można będzie wybrać sobie taki tryb, w którym ten robot będzie pracował odizolowany od tej chmury. To znaczy nawet bez połączenia z tą chmurą ten robot ma działać. Tylko oczywiście ta jego moc obliczeniowa będzie w tym momencie ograniczona. Z tego, co się dowiedziałem, to jako główny język programowania wykorzystano Python jako język, który najmniej obciąża właśnie te ograniczone zasoby mocy obliczeniowej samego tego głównego robota. W jednym z tych filmów wideo demonstracyjnych, które były pokazane na tej konferencji, można było zobaczyć właśnie takie środowisko programistyczne wykorzystujące takie, nazwijmy to, wizualne reprezentacje kodu, takie klocki, trochę przypominające, nie wiem, Visual Basic albo te środowisko programistyczne do programowania tych robotów Lego, które niby pozwoliło jakimś tam programistom napisanie w ciągu jednego dnia takiego programu, który mniej więcej tak działał jak raz, dwa, trzy, król patrzy, tak? Czyli jeżeli robot się odwrócił i zobaczył, że któryś tam z tych uczestników gry się poruszył, to mówił, że pan taki i taki się poruszył. Więc jeżeli takie rzeczy da się napisać w ciągu jednego dnia, wykorzystując właśnie to ich środowisko programistyczne, no to może być naprawdę fajnie. Oczywiście należy brać pod uwagę, że to nie będzie robot taki, któremu będziemy mogli powiedzieć, a no weź tam Pepper, idź do, nie wiem, lodówki, otwórz lodówkę, wyjmij jajka, rozbij je i zrób mi omlet. Jest to bardziej takie urządzenie, które będzie działało na zasadzie, nie wiem, rozmowy właśnie, oprowadzania, wytłumaczenia, pokazywania, interakcji z ludźmi i do tego to będzie przeznaczone i podejrzewam, że również to środowisko programistyczne będzie raczej skierowane i będzie posiadało biblioteki, które będą pozwalały automatyzować właśnie ten proces interakcji z ludźmi. Na tej całej właśnie sprawie interakcji skupia się właśnie cały SoftBank i cała ta kampania tego robota. Ja się zapytałem pani Nonoshita, jak w sumie ta prasa, japońskie środowisko, nazwijmy to prasy technologicznej, zareagowało na to wszystko. No i muszę przyznać, że cała ta prezentacja, ta wielka taka pompa i ta wielka taka, nazwijmy to, szopka, która się odbyła, włączając to prezesa wręczającego serce robotowi i tak dalej, to została bardzo negatywnie przejęta, bo to jest trochę mieszanie ludziom w głowach, to znaczy cała ta prezentacja i ta akcja tego robota została zaprogramowana po prostu, tak? Czyli to jest tak, jakby wystawili po prostu maszynę, która miała zaprogramowane ruchy i reagowała tylko czasowo, tak? Że tutaj ma wyciągnąć rękę, tu ma podać rękę, tu ma wziąć te serce, tu ma rozmawiać z ludźmi i tyle. I to zostało zgrane i przećwiczone i powtarzane przez właśnie tych aktorów i tego prezesa SoftBanku i odegrane potem w telewizji. Ale ludzie, którzy to oglądali, mogli sobie pomyśleć, o kurczę, to ten robot już potrafi myśleć. On podał rękę prezesowi i rozmawia z tymi ludźmi według... I oni wcale nie grają, nie. A to tak nie jest. No to było tylko zagrane oczywiście, tak? No i potem, jak tacy ludzie przychodzą do takiego salonu SoftBanku i chcą z tym robotem porozmawiać w taki naturalny sposób, jak ci aktorzy na tej scenie grali razem z tym robotem właśnie, no to odchodzą oczywiście może w pewnym stopniu trochę zawiedzeni tym, że ten robot nie jest aż tak inteligentny i tak, nie wiem, elokwentny, jak oni by chcieli. Więc to stwarza pewne, nie wiem, zagrożenie w tym wypadku, że no po prostu inteligencja tego robota nie spełni wymagań, tak przynajmniej na początku. Natomiast samo środowisko właśnie miłośników robotyki i instytucji zajmujących się robotyką w Japonii, podobno z tego, co pani Nonoshita mi mówiła, to jest zachwycone po prostu tym projektem. Po pierwsze, jest to tania rzecz w miarę. Po drugie, jest dostępne całe środowisko programistyczne, które będzie umożliwiało wykorzystanie tego do swoich własnych projektów. Więc wszyscy ci, którzy szukają właśnie tanich, gotowych robotów, na których będą mogli się uczyć właśnie programowania, języków programowania, interakcji robotów z otoczeniem i robić różne eksperymenty dziwne, to mają w końcu takiego robota, którą będą mogli kupić w miarę tanio i nie przejmować się jakimiś problemami technicznymi związanymi z samą budową tego, tak? Czyli wszyscy ci, którzy klecili do tej pory jakieś roboty, nie wiem, z Kinectami na głowie, z jakimś ramieniem, mogą sobie kupić tego robota w cenie lepszego laptopa i już. Więc to jest naprawdę niesamowita rzecz dla wszystkich entuzjastów, dla wszystkich szkół, dla wszystkich instytucji, dla wszystkich właśnie takich naukowych, jak i rzeczy, którzy chcą się właśnie robotyką zajmować. A poza tym wszystkie instytucje, które wymagają jakichś takich właśnie zautomatyzowanych podejść do interakcji z klientami, z odwiedzającymi, to będą zachwyceni też tym. Jeżeli, nie wiem, weźmiemy na przykład pod uwagę muzeum, które będzie potrzebowało automatycznego oprowadzania, to bardzo łatwo sobie wyobrazić taką aplikację na tego robota, gdzie na tym jego ekranie dotykowym klikamy sobie po prostu poszczególne jakieś tam rzeczy. On nam podjedzie do tego, pokaże nam to ręką, wyjaśni w, nie wiem, 5 językach, a przy okazji, nie wiem, jak do niego coś powiemy, to może nam odpowie, jeżeli to będzie na tyle inteligentny program. I to naprawdę jest maszyna zaprojektowana właśnie do tego i przystosowana do takiej codziennej interakcji. Poza tym należy jeszcze wspomnieć o tym, że te chmurowe AI, czyli ta, nazwijmy to, inteligencja zawarta w tym zewnętrznym serwerze, umożliwia tym robotom na wykorzystywanie tak zwanego uczenia zbiorowego. To znaczy, jeżeli na przykład w którymś muzeum zdarzy się jakiś problem i ten problem zostanie rozwiązany, to przez to, że te roboty korzystają właśnie z tej chmury, mogą ściągnąć sobie te rozwiązanie tego problemu i wszystkie zostaną zaktualizowane. I tak jakby wszystkie uczą się z doświadczeń pozostałych. Więc to jest naprawdę również bardzo dobra sprawa dla wszystkich takich zastosowań firmowych i instytucyjnych, ponieważ nie będzie musiał przyjeżdżać mechanik i uaktualniać nam tego robota do najnowszego oprogramowania 2.0, które rozwiązuje na przykład problem, że on się nie zacina w którymś rogu gdzieś tam na przykład, albo odpowiada poprawnie na to czy inne pytanie, bo ta wiedza będzie rozprowadzana przez ten właśnie, nazwijmy to, chmurowy serwer. To też powoduje, że Pepper dostaje duży plus taki i bonus w takich codziennych zastosowaniach. Podsumowując, ja uważam, i pani Nonoshita się ze mną zgodziła, że jest to duży krok, jakkolwiek dziwnie może być ta kampania promocyjna rozpoczęta, to jest to naprawdę, naprawdę duży krok dla robotyki w ogóle. Jeżeli tylko SoftBank się wywiąże ze wszystkich tych, nazwijmy to, obietnic i ten robot faktycznie w takiej postaci będzie sprzedawany w przyszłym roku, to jest to naprawdę taki krok, który może spowodować właśnie wejście robotów w taką przestrzeń publiczną. I nawet może, jeżeli Pepper 2.3 nie będzie nam jeszcze robił codziennie w domu obiadu, to może zobaczymy Peppera 5.1 w tokijskich muzeach czy innych podobnych przestrzeniach. To jest naprawdę dosyć ciekawa sprawa i mam nadzieję, że będzie się w pozytywnym kierunku rozwijać. To tyle w dzisiejszym odcinku. Ja zapraszam jeszcze na bloga, bo dzisiaj pod podcastem zamieszczę kilka z tych zdjęć, które zrobiłem Pepperowi w salonie SoftBanku na Harajuku. Zapraszam i do usłyszenia. Gomjabar.